Jeżeli chodzi o sam termin rozliczalność, nie jest on zbyt popularny, jeżeli chodzi o Polskę i w ogóle jak się mówi i opisuje administrację publiczną, w ogóle a samorząd terytorialny w szczególności. Rozliczalność to coś więcej niż nadzór, ewentualnie kontrola. Rozliczalność to jest zjawisko trójwymiarowe, ewentualnie trzyetapowe, bo to nie jest jednorazowe, ale raczej proces. Składa się po pierwsze z informacji, po drugie z dyskusji, a po trzecie z konsekwencji. W związku z tym ten instrument, który został wprowadzony ustawą z 2018 roku i jako uzupełnienie funkcjonuje w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie województwa, jest właśnie takim instrumentem rozliczenia organu wykonawczego we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego.
Czy ten instrument w ogóle sprawdza się w Polsce, w administracji publicznej?
Trudno jednoznacznie powiedzieć, że się sprawdza. Najpierw należałoby zdefiniować, co to znaczy, że sprawdza się. Bo tak jak powiedziałam, są to trzy elementy, tak, informacja, dyskusja i konsekwencje. I można potraktować każdy z tych elementów z osobna. Raporty, i to jest obowiązek organu wykonawczego, muszą zostać złożone członkom rady, no, gminy, ewentualnie powiatu, sejmiku, województwa do końca maja. I one są, te raporty, przedmiotem dyskusji, która w ustawie jest to określane jako debata, która jest przeprowadzana w myśl przepisów ustawy na tym samym posiedzeniu, na którym rozpatrywane jest sprawozdanie z realizacji budżetu i udzielane absolutorium. Tyle, że w pierwszej kolejności. I ten raport musi zostać udostępniony mieszkańcom, czyli jest po prostu na stronach internetowych.
Jak gminy przygotowują te raporty, na co zwracają uwagę, jakie informacje tam się znajdują, no i czy są one rzeczywiście dostępne i czytelne dla mieszkańców?
Sposób przygotowania jest różny. Tutaj dodajmy, że ustawa wskazuje bardzo ogólnie, co należy przygotować. Zresztą sam raport o stanie gminy to jest trochę tytuł zwodniczy, można powiedzieć, dlatego że przepisy wskazują na to, że w raporcie ma zostać umieszczona informacja o aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu czy zarządu województwa. Ma być tam informacja o sposobach realizacji zadań oraz o budżecie obywatelskim, który nie wszędzie zresztą jest, bo w gminach wiejskich budżetu obywatelskiego co do zasady nie ma, są fundusze sołeckie. Natomiast rady gmin mogą uszczegółowić to w drodze swojej uchwały. Czyli z jednej strony to ma być jakiś dokument, który ma służyć rozliczeniu organu wykonawczego, z drugiej strony sama nazwa raport ma wskazywać w ogóle na to, w jakim stanie jest gmina. I tutaj raporty mają bardzo różną objętość. Od mniej niż 10 stron do 300-400 stron. Oczywiście te duże raporty są zbyt duże, żeby, myślę, że nawet radni specjalnie nie przyglądają się zbyt intensywnie ich zawartości. Zresztą radni to nie powinien być adresat tych raportów główny, dlatego że oni najlepiej wiedzą, jak gmina funkcjonuje i mają po prostu wiedzę o stanie gminy. To powinni być mieszkańcy. W tych raportach brakuje co do zasady, prawda, takiego streszczenia, maksymalnie kilkunastostronicowego dla mieszkańca, żeby mógł w ciągu krótkiego czasu faktycznie uzyskać jak najlepsze informacje. Raporty na ogół zaczynają się takim opisem gminy i później przechodzi się do realizacji poszczególnych zadań i one są najlepiej opisane. Następnie co do udziału mieszkańców w decydowaniu, to tego jest w gruncie rzeczy najmniej. Są obszerne wykazy uchwał rady i także wskazania, czy zostały zrealizowane, czy też nie. Oczywiście kwestie budżetowe i tutaj bardzo często są to fragmenty sprawozdania z realizacji budżetu. Niektóre raporty są dosyć obficie zaopatrzone wykresami, tabelami, również fotografie. Natomiast to, co zwróciło naszą uwagę, to jest język tych raportów. Pozwoliliśmy sobie podjąć współpracę z lingwistami, którzy przygotowali taki instrument analizowania różnych dokumentów, wypowiedzi pod kątem językowym. I w rezultacie okazało się, że w większości przypadków, żeby zrozumieć taki raport, no, trzeba mieć ukończone studia. Rzadko kiedy zdarzało się, że wystarczy na przykład szkoła średnia. Zatem język tych raportów jest po prostu za trudny dla mieszkańców. Zbyt one są i obszerne, i zbyt trudne, żeby je zrozumieć. Wydaje się, że te raporty mają być adresowane do radnych, dlatego że radni w drodze głosowania udzielają bądź też nie udzielają wotum zaufania organowi wykonawczemu, czyli wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, zarządowi powiatu, zarządowi województwa. I ten dokument ma stanowić dla nich jakąś taką przesłankę ku temu, żeby zagłosować. Mieszkańcy nie biorą udziału w tym głosowaniu. Natomiast jeżeli w dwóch kolejnych latach Rada Gminy nie udzieli wotum zaufania, wtedy może podjąć uchwałę, ale nie jest to obowiązek, prawda? To jest decyzja Rady. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta miasta, prawda? Bo jeżeli chodzi o powiat i województwo, referendum w tej kwestii się nie organizuje, ponieważ zarząd powiatu i zarząd województwa są wybierane przez Radę, więc Rada może je odwołać. I takie referenda się odbywały. W 4 przypadkach na 14 przez nas badanych gmin takie referenda się odbyły. W 3 przypadkach były one nieważne, gdyż mieszkańcy nie w dostatecznej liczbie nie uczestniczyli w tym referendum. W 1 referendum było ono ważne i skuteczne, czyli w jego rezultacie burmistrz został odwołany.
To, że raport zostanie udostępniony na przykład w formie elektronicznej w internecie, to jedna sprawa. Druga sprawa to to, czy ludzie są tym zainteresowani i czy później taka debata odbywa się z udziałem mieszkańców.
Każda gmina ma swój koloryt i ma swoją specyfikę. Do tej pory te debaty, które były przedmiotem naszych zainteresowań, odbywały się albo z niewielkim udziałem mieszkańców, albo nawet jeżeli był to udział większy, czyli na przykład maksymalnie stwierdziliśmy obecność 9 mieszkańców, którzy wzięli udział, w sensie zabrali głos podczas debaty, ale były też takie, gdzie mieszkańców w ogóle nie było. Co więcej, w ogóle nie było debaty w tym sensie, że nawet radni nie zabierali głosu, czyli od jakiegoś tam przedstawienia raportu do głosowania po prostu nic się nie działo. To znaczy w gruncie rzeczy okazało się, że to jest zwykła formalność. Może jeszcze jedna kwestia. Tutaj ustawodawca chyba niezbyt rozważnie wprowadził przepis do ustaw, że w celu wzięcia udziału w debacie, czyli przyjścia na posiedzenie i zabrania głosu, taka osoba, chętnie taki mieszkaniec, musi zebrać podpisy pod takim swoim wnioskiem. 20 podpisów w przypadku gmin do 20 tysięcy mieszkańców, 50 w gminach powyżej. I to jest pewna niekonsekwencja, bo co do zasady debaty są otwarte. Może każdy mieszkaniec w nich uczestniczyć. Nie ma tutaj konieczności proszenia o pozwolenie kogokolwiek. Zaobserwowaliśmy jednak, że zdarzają się przypadki, że mieszkańcy bez takiego wsparcia przychodzą, chcą zabrać głos i przynajmniej jeżeli chodzi o te gminy, które badaliśmy, reguła była taka, że przewodniczący rady zawsze im na to pozwala.
Udział mieszkańców nie jest zbyt duży w tych debatach. Powodów i czynników wpływających na to jest pewnie dużo i są różne. Natomiast ciekawa jestem, jak wyglądała ich aktywność w tej debacie. Co ich konkretnie interesowało w tych raportach? Może są takie działy, które szczególnie powinny być skierowane do mieszkańców, szczególnie czytelne dla mieszkańców?
No, akurat w przypadku mieszkańców i ich udziału, on właściwie w niewielkim stopniu do raportu się odnosił. Jeżeli mieszkańcy przychodzili na posiedzenia, to na przykład było to jakoś tam inspirowane, żeby pochwalić, prawda, organ wykonawczy, wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Tutaj może dodam, że tylko gminy były przedmiotem naszego zainteresowania. byli mieszkańcy, którzy przyszli, żeby podnieść jakąś sprawę w celu podjęcia jakiejś kwestii. W takiej sytuacji rzeczywiście mogły być te debaty burzliwe i tutaj właśnie wprawdzie nie było zbyt wielu takich przypadków, no ale nie tylko ci, którzy zabierali głos, ale także jakieś osoby towarzyszące, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt osób mogło pojawić się na posiedzeniu rady, dlatego że była jakaś kwestia lokalna, która ich szczególnie interesowała, była kontrowersyjna, naruszała jakieś interesy bądź nie realizowano jakichś konkretnych potrzeb. Czasami miałam wrażenie, czy mieliśmy wrażenie, że to jest no trochę może takie wymuszone, ale nie do końca wiadomo właściwie, jaki jest cel udziału mieszkańca w takiej debacie, ale były to pojedyncze przypadki debat i pojedynczych mieszkańców, którzy zjawiali się na takich debatach.
To co w takim razie można by zrobić, aby ulepszyć funkcjonowanie tego instrumentu też na podstawie Państwa badań, wniosków wyciągniętych z Państwa obserwacji i analiz?
Jeszcze nie skończyliśmy realizacji tego projektu. Wchodzimy w drugi etap przeprowadzenia wywiadów w gminach, które zostały wybrane do badania. Na ten moment możemy sformułować rekomendacje dotyczące raportu i jego przystępności. Powiedzmy, że te krótkie raporty, nawet nie wypełniające 10 stron, są zbyt krótkie, żeby można było się przekonać o tym, jaki jest stan gminy. Natomiast te dłuższe raporty zdecydowanie wymagają pracy nad ich przystępnością. Niektóre gminy, ale nieliczne, wybierają taki sposób, że na stronach internetowych umieszczają i cały raport w formie takiego dokumentu, ale też są ten raport taki w bardziej przystępnej formie, są wydzielone zagadnienia, gdzie można w formie pokazu slajdów, prawda, się przekonać, jaka jest zawartość tego raportu, jaka jest jego treść. No i język. Nad językiem trzeba popracować. Same tabele niczego nie wyjaśniają. Też wypadałoby większą uwagę zwrócić na pokazanie gminy w jej rozwoju, prawda? Czyli jakie są trendy w gminie, bo to pozwoli mieszkańcom też stwierdzić, czy władze prowadzą w dobrym kierunku, czy niekoniecznie, a także na tle innych gmin. Bo co z tego, że my wiemy, jak jest u nas, skoro nie potrafimy, nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy takiej informacji, żeby pokazać, jak jest w innych gminach, a więc być może gdzie indziej jest lepiej, być może gorzej. Ocena zawsze jest na tle czegoś. Drugą kwestią bardzo ważną jest upowszechnienie informacji o tym instrumencie, bo owszem, on jest zawieszany, ale trzeba by było jakieś zaproszenie jeszcze do tego. Niektóre gminy faktycznie w aktualnościach na stronach internetowych podają zaproszenia, jakieś wymogi, no ten formularz tego wniosku o udział w debacie, no i sam raport, ale to chyba nie wystarczy.